Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Belinify. Panie Stanisławie, tak sobie marzę. Czy w sytuacji kryzysu przywództwa w Polsce nie lepiej by było, gdyby o polskiej polityce i gospodarce decydował specjalnie do tego stworzony w bezpiecznym miejscu i środowisku komputer z AI, czyli sztuczną inteligencją? Może to będzie konieczna przyszłość wszystkich narodów świata w celu wyeliminowania słabości ludzi. No, wie pan, to jest też pewne niebezpieczeństwo, się w tym kryje, właściwie dwa. Po pierwsze, czy ta sztuczna inteligencja nie okaże się przypadkiem sztuczną półinteligencją albo nawet ćwierćinteligencją, no to niech nas wtedy Bóg ma w swojej opiece. A druga, bardziej prawdopodobna nawet ewentualność, to taka, którą przewidział nieżyjący już fizyk, pan Hawkins. Otóż pan Hawkins przestrzegał przed sztuczną inteligencją, twierdząc, że jak sztuczna inteligencja nadmiernie się rozwinie, to ludzie po prostu staną się zbędni. Po co właściwie, skoro komputer potrafi tutaj decydować o polskiej polityce i gospodarce, to po co mu jeszcze jacyś ludzie do tego? Ludzie tylko komplikują sytuację. W związku z tym ludzie, tak jak przestrzegał pan Hawkins, ludzie staną się zbędni. Ludzie staną się zbędni. Sztuczna inteligencja poradzi sobie doskonale bez ludzi. Także wolałbym, żeby pan tak trochę w innym kierunku zaczął marzyć, drogi panie. Abalo 1985. Witam panie Stanisławie. Wielokrotnie krytykował pan Konfederację za próbę przekonania wyborców centrowych za pomocą trochę wygładzonego języka i poglądów. Więc jak pana zdaniem można przejąć władzę bez zagarnięcia chociaż jakiegoś kawałka tego centrum? Moim zdaniem się nie da. Chociaż mam poglądy w 90% takie jak pan, JKM czy Braun, to uważam, że panowie przekładają działania na szczeblu taktycznym na cel strategiczny, zapominając, w jakich warunkach toczona jest walka, czyli demokracja, i głosującymi są w 90% osoby, które nie mają czasu doszukiwać się sensu i zrozumienia, na przykład w gaszeniu gaśnicą Chanuki, gdyż muszą zapierdzielać, by mieć co włożyć do gara. Konkludując, uważam, że trzeba się odróżniać od bandy czworga, ale też uważać, żeby w szerokich masach, które przesądzają o wygranej, nie wychodzić na wariata. No, wie pan, ja znam tę argumentację, tylko widzi pan, te szerokie masy, które pan tak tutaj, że one tylko nic, tylko tam do gara, żeby coś włożyć, no to one jedną rzecz chyba zrozumieją, że jak skoro Konfederacja zacznie się im podlizywać, że tak powiem, wygładzając poglądy w kierunku na przykład pisowskim, no to po co głosować na Konfederację? To od razu na PiS trzeba głosować i nie zawracać sobie głowy jakimiś tutaj filutami, którzy usiłują, to, że wilkami w owczej skórze. To jest, moim zdaniem, to jest droga donikąd. No, chyba że tu stare kiejkuty by takie zadanie Konfederacji w ramach wygaszania tego nurtu politycznego postawiły, no to rozumiem, to by miało pozory przynajmniej racjonalności. Natomiast to, co pan proponuje, to wydaje mi się, że to jest droga donikąd, bo po co, skoro ktoś się próbuje upodobnić do tego i podlizuje się tym mówiąc, no to my też właściwie jesteśmy tacy sami jak pisiaki, tylko trochę lepsze. A to nie, pisiaki są najlepsze. Skoro tak, to po co na Konfederację jeszcze głosować? Po co sobie zawracać głowę jakimiś farbowanymi lisami? No być może, że ja nie mam racji, ale myślę, że polityka powinna polegać na przekonywaniu do własnych zasad ideowych, a nie do cudzych zasad ideowych. No bo jak się przekonuje do cudzych, no to tak to wygląda. Mister Super Mother. Witam. Pytanie, jaki jest lepszy żołnierz? Ten martwy, który walczył z podniesioną przyłbicą, lecz leży w grobie, na którym płonie 1000 świec, czy ten, który unika otwartej walki, stosując zasadę taktyki i dyplomacji? Można powiedzieć, że ten drugi oszczędza naboje i nie strzela na oślep. No, jak unika otwartej walki, to znaczy, że nie strzela w ogóle. Bo jak proszę, znaczy myślę, że to jest taka fałszywa alternatywa. To nie ma tak, jak chce się walczyć, to zawsze i polityka. Nie ma polityki bez ryzyka. Nie ma. Jeżeli komuś się wydaje, że psim swędem, no to psim swędem to można się dostać do polityki, jak się jest czyimś agentem. To można, tak. Natomiast to nie jest, jak ktoś unika walki, otwartej walki, no to on nie walczy, no to jak ma zwyciężyć? Jak unika walki, to jak ma zwyciężyć? No panie drogi, czy tam super mother, no. Grzegorz. Wielce czcigodny panie Stanisławie, jak pan oceni moją teorię? Oto ona. Wpolin, a takiej nazwy użył kiedyś pan Duda, zarabiający na życie jako prezydent, jest około 1,3 miliona Polaków. Skąd to wiem? Tylu zagłosowało na pana Bosaka w wyborach prezydenckich, a była to dobra okazja do policzenia się. Reszta narodu tubylczego to poliniacy, czyli bezrozumni głosowacze, biomasa bez woli, charakteru i ikry, socjalistyczna chłota, która w swoich domach ma większe telewizory niż biblioteki, a we łbach wieje wiatr. Odmawiam im człowieczeństwa, bo żeby być człowiekiem, posiadanie dwóch nóg, dwóch rąk, łba, korpusu, a nawet ludzkiego DNA to za mało. Człowiek to coś więcej. Pozdrawiam serdecznie. No, wie pan, moim zdaniem pańska teoria jest za bardzo radykalna, dlatego że człowieki są różne. Jedne człowieki głosują na pana Bosaka. Ale inne człowieki głosują na pana Mentzena na przykład, który zdaje się lepsze notowania ma niż pan Bosak. A jeszcze inne człowieki głosują na pana Nawrockiego. A jeszcze inne człowieki by głosowały. Także to są wszystko ludzie. To są wszystko ludzie. Wie pan, mój Boże, no. Wpolin. Moim zdaniem tu jest, mamy inny problem. Nie taki, że tam jest 1 300 000 ludzi w Polsce z prawdziwego zdarzenia, a reszta to są podludzie. Tylko taki, że historyczny naród polski został zmuszony od 1944 roku do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. No i to jest nasz problem polityczny. Kami Kerlin, panie redaktorze, miałbym dwa pytania. Pierwsze brzmi, co pan myśli o teorii o zamachu na generała Sikorskiego w 1943 roku? Czy uważa pan, że jest możliwe, iż Brytyjczycy zamordowali naszego generała? No, jest to bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim dlatego, że o ile mi wiadomo, to ta sprawa nadal jest utajniona przez Wielką Brytanię. No to skoro jest utajniona tyle lat po wojnie, to znaczy, że jeszcze jest coś do ukrycia. No a cóż może być do ukrycia, jak nie to, że autorami tego zamachu byli jacyś Brytyjczycy. Proszę Państwa, to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że generał Sikorski, on oczywiście nie miał specjalnych tam wpływów wielkich, no ale jednak tam jakieś trochę jego obecność była trochę niewygodna dla sprzymierzeńców, dla aliantów, bo coś mu tam obiecywali, a potem nie zamierzali tych, kiedy się okazało, że już tych obietnic nie chcą dotrzymać i nawet nie bardzo mogą, bo więcej obiecali Józefowi Stalinowi, no to trzeba było coś z tym całym generałem Sikorskim zrobić. No i został zrobiony. Drugie pytanie. Który fragment naszej historii pana zdaniem jest najbardziej zafałszowany? No, tak się zastanawiam nad tym. Jak się tak zastanawiam nad tym, to wydaje mi się, że najbardziej zafałszowany jest ten ostatni fragment historii najnowszej. Od stanu wojennego aż do chwili obecnej. To jest chyba najbardziej zafałszowany ten, dlatego że no, na przykład uważa się, że tu transformacja ustrojowa to był ten, że komunizm upadł i tak dalej, ale to fałsz bije z każdego tutaj drobiazgu, bo co jest, co było w 1989 roku dowodem tego, że komunizm upadł? No to tylko dla idiotów może taki, tylko do idiotów może taki dowód przemawiać. Otóż dowodem na to, że komunizm upadł, to był wybór generała Jaruzelskiego, przywódcy tych upadłych komunistów na prezydenta wolnej Polski. No taki to ci. No więc, no i a potem prezydentem został Kukuniek, który teraz odkrył, że on tu nie tego, on nie donosił, tylko charakterystyki sporządzał, tak się wprawki takie pisarskie robił Kukuniek. No to no, jak ktoś chce w takie rzeczy wierzyć, to niech wierzy. Podobnie jak ktoś chce wierzyć, że to tu opozycja obaliła komunizm, okrągły stół i tak dalej. No, nie chce przyjąć do wiadomości takiej przykrej prawdy, że transformacja ustrojowa została wynegocjowana ogólnie rzecz biorąc przez Amerykanów i Sowieciarzy, a jeśli chodzi o nasz nieszczęśliwy kraj, to przez pana Daniela Frieda z Departamentu Stanu i pana Władimira Kruczkowa, ówczesnego szefa KGB, a generał Kiszczak dostał to do wykonania. No i przy pomocy Kukuńka i tam jego kolaborantów, to wszystko tam jak umiał, tak zrobił. No to jest, myślę, że to jest najbardziej zafałszowana część naszej historii. Jakub Andrzej Szymański, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Wielce szanowny panie redaktorze. Kłęby czarnych chmur nad nieszczęśliwym krajem, bo gdzie Duda nie może, tam Tuska pośle. Czy zdaniem wielce szanownego pana cała ta hucpa z listem żelaznym dla współczesnego rzeźcy niewiniątek w Palestynie, Bibiego Netanjahu, jest rozpaczliwą próbą koalicji 13 grudnia podlizania się koszernym stanom Ameryki, których ster już lada dzień obejmie pan Donald Trump? Jeśli tak, to dlaczego pierwszy narciarz RP podgrywa piłkę Tuskowczykom? Bo zdaje się, że kwestie praworządności nie robią już na nikim wrażenia. Przecież rocznica wyzwolenia Auschwitzu toć musi być reprezentacja państwa miłującego pokój, a że MTK ściga listem gończym, to cóż z tego, niech sobie ściga Putinów i innych gojków. Antysemickie listy gończe są niepraworządne. No myślę, że pan prezydent Duda coś tam musi wiedzieć. No i wiedział, że Donald Tusk prędzej ten mundur splami, niż się odważy aresztować pana premiera bezcennego Izraela Benjamina Netanyahu. To jasne. No i w związku z tym, ale to wsadził go na minę. W ten sposób ośmieszył Polskę i waginę Donalda Tuska, wykazując, że to Donald Tusk nie jest żadnym szermierzem praworządności, i to wykazując przed całym światem, przed międzynarodową opinią publiczną. No to był ze strony pana prezydenta Dudy, pierwszego narciarza Rzeczypospolitej, majstersztyk. W ogóle pan prezydent Duda jakieś tutaj ma fochy stroi, nosem kręci, na przykład nie zamierza pojechać na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa, tylko zamierza pojechać w tym czasie do Davos, do Szwajcarii. No nie wiem, potrzebny on tam jest jak psu piąta noga, ale widocznie pan prezydent Duda jest taki nieśmiały, że wobec prezydenta Trumpa zresztą zawsze był, jeszcze może się obawia, że nie pozwoli mu usiąść w swojej obecności. No i ja go rozumiem, to może być poważna sprawa. Drugie pytanie. Czy zdaniem wielce szanownego pana Konfederacja na majowe wybory będzie reprezentowana tylko przez pana doktora Sławomira Mentzena, czy może niestrudzony w boju europoseł Grzegorz Braun zdecyduje się wystartować z Konfederacją lub mimo Konfederacji? No, o tym się przekonamy już za kilka dni być może, dlatego że 15 stycznia jest oficjalnie inauguracja kampanii wyborów prezydenckich w Polsce. No i Grzegorz Braun, jeśli naprawdę chce kandydować, no to musiałby już jeszcze w styczniu chyba swoją kandydaturę zgłosić. No bo trzeba tutaj podpisy zebrać, pieniądze zebrać na prowadzenie kampanii, a przecież nikt mu tych pieniędzy chyba nie da. No więc tak, przekonamy się o tym. Jeszcze jest jedna okoliczność. Ja tu przypominam, że w stosunku do Grzegorza Brauna prokurator generalny pan Bodnar stawia mu tam jakieś zarzuty, o śmieszne tam, chanuka, choinka w Sądzie Najwyższym i tak dalej. To są wszystko śmieszne zarzuty, ale te zarzuty, zwłaszcza chanuka, wystarczą na to, żeby Parlament Europejski cofnął Grzegorzowi Braunowi immunitet. Więc obawiam się, bo tu wszystkie chwyty będą stosowane w tej kampanii, łącznie z cenzurą w internecie, to o czym już właśnie wiemy. No to obawiam się, że gdyby Grzegorz Braun zgłosił swoją kandydaturę, to natychmiast Parlament Europejski odebrałby mu immunitet. A wtedy, no nie wiem, czy nie zostałby umieszczony w areszcie wydobywczym i stamtąd by musiał swoją kampanię prezydencką prowadzić. Więc przekonamy się, myślę, w ciągu tych 2 tygodni najbliższych, jak będzie. Na nowy rok wszelkiej pomyślności, aby rok pański 2025 przyniósł nam nie mniej wrażeń niż rok zeszły. No byle nie za dużo tych wrażeń nam przyniósł, bo to z nadmiaru wrażeń to można dostać serca palpitacji. Zosia. Witam, panie Stanisławie. Czy start Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich to taka słodka zemsta na Sławku Mentzenie za to, że tak źle potraktował swojego ojca politycznego Janusza Korwin-Mikkego? Jest drugi wariant. Doszedł do wniosku, że jak nie teraz, to dobry czas dla prawicy. A to dobry czas dla prawicy, to już raczej nigdy. Pozdrawiam w nowym roku. No nie, myślę, że gdyby taka motywacja kierowała wielce czcigodnym Grzegorzem Braunem, no to by to źle o nim trochę świadczyło. Ja wolałbym wierzyć, że jeśli Grzegorz Braun rzeczywiście, co wcale nie jest takie oczywiste, zgłosi swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich, to, że poważniejsze motywy będą mu przyświecać, raczej ten drugi wymieniony przez panią, niż ten pierwszy. I tym przypuszczeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.